do hymnu.
Namiętności i pasje związane z historią Polski są bardzo odległe od spraw, które absorbują Europejczyków. Dla nas są to emocje tym silniejsze, że poza 1919 rokiem Polakom nigdy nie pozwolono zadecydować o własnych granicach. 100 lat temu Polska w ogóle nie miała terytorium.
O Polsko, pisał Cyprian Norwid, granic twych nie widzę, linii, nic nie masz. Oprócz głosu, tak uboga.
W pierwszej wojnie wszystko się zmieniło. Polską duszę ubrano w nowe ciało, ale proces reinkarnacji nie przebiegał gładko. Przysparzając kłopotów ówczesnym politykom, stając się jednym z najtrudniejszych do rozwiązania problemów terytorialnych. Jakie emocje musiało budzić w Europie odrodzenie się Polski, skoro Mołotow jeszcze kilka lat potem nazwał ją potwornym bękartem traktatu wersalskiego. Stalin mówił o niej jako, przepraszam za wyrażenie, państwie. David Lloyd George mówił o defekcie historii. I w 1919 roku miał podobno powiedzieć, że prędzej oddałby małpie zegarek niż Polsce Górny Śląsk. A w 1939 roku oświadczył wprost: zasłużyła na swój los. Zaś Adolf Hitler nazwał ją tak zwanym państwem pozbawionym wszelkich podstaw narodowych, historycznych, kulturowych czy moralnych. Tymczasem Rzeczpospolita Polska, powołana do istnienia w listopadzie 1918 roku, mimo oświadczeń Mołotowa, nie została stworzona przez traktat wersalski, nie funkcjonowała pod obcym protektoratem, nie była marionetkowym państwem w knowaniach bolszewików. Swego poczęcia nie zawdzięcza nikomu. Panie, panowie, Rzeczpospolita jak Feniks z popiołów.
którego tęsknię. Jest to ojczyzna jabłek, pagórków, leniwych rzek, cierpkiego wina i miłości. Niestety wielki pająk rosnął na nim swą sieć i lepką śliną zamknął rogatki marzenia. Tak jest zawsze. Anioł z ognistym mieczem pająk sumienie. Sam drogo tej starej mapy jest kraj.
W kontekście dzisiejszego naszego spotkania, 96. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, historia nas, Polaków i naszego kraju rodzi szczególne refleksje. Refleksje nad pojęciem ojczyzny. Rodzi pytanie, jak w świetle tego pojęcia rozumieć należy patriotyzm.
Jan Paweł II w Pamięci i Tożsamości tłumaczy, że patriotyzm to umiłowanie tego, co ojczyste. Umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania. Świadczą o tym tak liczne mogiły żołnierzy, którzy walczyli za Polskę na różnych frontach świata. Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka jest też wielkim obowiązkiem. Analiza dziejów dawniejszych i współczesnych dowodzi, że Polacy mieli odwagę nawet w stopniu heroicznym, dzięki której potrafili wywiązywać się z tego obowiązku, gdy chodziło o obronę ojczyzny jako naczelnego dobra.
Był kraj, co wieki cierpień znał, pieśń pismem blizn pisaną śpiewał, a ziemia, żyzna mierzwą ciał, rodziła myśli jako drzewa, aż powiał nad nią twardy wiatr i posiał w glebę plon zatruty wymarłym wielkim drzewom w ślad. Skarlałe rodzą się kikuty. Kto chce, niech zowie borem sad przyciętych drzewek na rozstaju, nie zmieni tym najprostszej sprawd. Nie ma już drodzy tego kraju, jest tylko wiatr, bezwzględny wiatr, co nagle w środku nocy budzi i jak spod ziemi puszcza w świat zupełnie odmienionych ludzi. Był sobie kraj, był sobie kraj. Jeden do góry wzniósłszy dłoń, ślepymi strzela Norwidami, lecz tak, by czasem, Boże broń, nie trafić kogoś i nie zranić wedetta robotniczych sag. Wkłada sukienkę w czarny deseń, choć przecież na rządowy raut zajeżdża białym Mercedesem. Inny bohater wielkich chwil, klasyków w służbę władzy wdraża i czci walenrodyczny styl z dwuznaczną miną, na dwóch twarzach purpura mgnie się zaś co sił. To przed mundurem, to przed Bogiem, choć już wśród wiernych zawisł był raz biskup, co rozmawiał z wrogiem. Był sobie kraj, był sobie kraj.
W 1772 roku trzy państwa ościenne dokonały pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej. Osoba carycy Katarzyny II miała decydujący wpływ na to wydarzenie, jak i na kolejne rozbiory Polski. Z tego powodu imperatorowa Rosji nie ma u nas dobrej opinii. To przede wszystkim za jej sprawą pod koniec XVIII wieku Polska przestała istnieć jako państwo. Rosjanie na ogół uważają ją za jedną z najwybitniejszych postaci w swojej historii. Najpotężniejsza z kobiet w historii Rosji nie była z pochodzenia Rosjanką. Urodziła się w Szczecinie jako córka niemieckiego księcia. Imię Katarzyna przyjęła, kiedy wydano ją za mąż za cara Rosji, Piotra III. Ponieważ jej małżonek nie nadawał się do roli władcy, zmusiła go do abdykacji i sama objęła tron. Nader interesujące było jej życie prywatne. Miała legendarnie wielu kochanków, z których większość stanowili wysoko postawieni urzędnicy.
Na smyczy trzymam filozofów Europy, podparłam armią marmurowe Piotra Stropy. Mam psy, sokoły, konie, kocham łów szalenie, a wokół same zające i jelenie. Pałace stawiam, głowy ścinam, kiedy mi przyjdzie na to chęć. Mam biografów, portrecistów i jeszcze jedno pragnę mieć.
Stój, Katarzyno, koronę carów, sen taki jak ten może ci z głowy zdjąć.
Kobietą jestem ponad miarę swoich czasów, nie bawią mnie umizgi bladych lowelasów. Ich miękkich palców dotyk budzi obrzydzenie, już wolę łowić zające i jelenie. Ze wstydu potem ten i ów rzekł o mnie niewyżyta niemra. I pod batogiem nago biegu po śniegu dookoła Kremla.
Stój, Katarzyno, koronę carów, sen taki jak ten może ci z głowy zdjąć.
Kochanka, trzeba mi takiego jak imperium, co by mnie brał tak jak ja daję całą pełnią, co by i władcy i poddańca był wcieleniem i mi zastąpił zające i jelenie. Co by rozumiał tak jak ja ten głupi dwór rozdanych ról i pośród pochylonych głów dawał mi rozkosz albo ból.
Stój, Katarzyno, koronę carów, sen taki jak ten może ci z głowy zdjąć. Gdyby się taki kochanek kiedyś znalazł,
wiem, sama wiem, kazałabym go ściąć.
Jest rok 1917. Hans von Bezeler, niemiecki generał, gubernator Warszawy, proponuje Józefowi Piłsudskiemu zmianę frontu, czyli przejście ze strony austriackiej na stronę niemiecką. Rozmowa ta miała charakter bezkompromisowy.
Czy sądzi pan, ekscelencjo, powiedział Piłsudski, że naród da się oszukać frazesem, obietnicą? Czy myśli pan, że jeżeli nalepicie orła polskiego na każdy palec u ręki, która nas dławi, to przez to Polacy zaczną uważać morderczy uścisk tej ręki za wyraz miłości i przyjaźni? Von Bezeler zrywa się, staje przed brygadierem czerwony z uniesienia. Herr von Piłsudski, w tym wielkim historycznym momencie Polsce potrzeba wielkich ludzi. Pan jest jedynym, jakiego znam, jakiego odkryłem. Niech pan pójdzie z nami. Damy panu wszystko. Siłę, sławę, pieniądze. Pan zaś odda olbrzymią przysługę swojej ojczyźnie. Piłsudski słucha, bębniąc palcami po stole. Pan mnie nie rozumie, ekscelencjo. Pan nie chce mnie zrozumieć. Gdybym przyjął pańską propozycję, wy, Niemcy, zyskalibyście jednego człowieka. Ja zaś straciłbym cały naród.
Taką niezłomną postawę przedstawia następny utwór zatytułowany Źródło. Niewielki ciek wodny płynie nieprzerwanie prądem czasem spokojnym, to znów rwącym, ale niezmiennym i konsekwentnym. Tak jak pamięć Polaków o swojej narodowości, czasem skrywana, to znów zapomniana czy zaprzeczona, ale w większości pielęgnowana.
Płynie rzeka wąwozem, jak dnem kolejny, która sama siebie żłobiła. Rosną ściany wąwozu z obu stron coraz wyżej, tam na górze są ponoć równiny. Im więcej tej wody, tym się głębiej potoczy, sama biorąc na siebie cień zboczy.
piach, spod nurtu ucieka, nurt po piachu się wije, własna w czeluść ciągnie go siła. Ale jest ciągle rzeka na dnie tej rozpadliny, jest i będzie, będzie jak była. Bo źródło wciąż bije. A na ścianach wysokich pasy barw i wyżłobień tej rzeki historia tych brzegów. Cienie drzew powalonych, ślady głazów rozmytych, muł zgarnięty pod siebie wbrew sobie. A hen w dole blask nikły ciągle ziemię rozcina. Ziemia nad nim się zrastać zaczyna. Są strony świr i glina, by zatrzymać go w biegu. Woda syczy i wchłania, lecz żyje. I zakręca, omija, wsiąka, wpina się, pieni, ale płynie wciąż, płynie wbrew brzegom. Bo źródło wciąż bije. Miejsca, gdzie w szlamie woda niemal zastygła pod kożuchem brudnej zieleni. Tam ślad prędzej niż ten, kto zostawił go, znika. Niewidoczne, bagienne są sidła. Ale źródło wciąż bije, tłoczy puls między stoki, więc jest nurt, choć ukryty dla oka. Nieba prawie nie widać, czeluść chłonna i ciemna. Niech się sypią lawiny kamieni i niech łączą się zbocza bezlitosnych wąwozów. Bo cóż drąży kształt przyszłych przestrzeni, jak nie rzeka podziemna. Groty w skałach wypłucze, żyły złote odkryje. Bo źródło wciąż bije.
Na zakończenie chciałabym zaprosić do wysłuchania modlitwy. Utworu, który nabiera szczególnie symbolicznej wymowy w kontekście naszej historii lat 1918-1921. Potem czasów wojny i okupacji, okresu komunizmu po 1945 roku, czy wreszcie przemian lat 80. Bóg i wiara były nieodzowne w momentach szczególnie ważnych i dramatycznych dla Polaków.
Każdy twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą twoją się ukorzę. Ale chroń mnie, Panie, od pogardy, przed nienawiścią strzeż mnie, Boże. Niezmierzone dobro, którego nie wyrazić słowem. Więc mnie od nienawiści obroń i od pogardy mnie zachowaj.
podziękować wszystkim za uwagę. Nasza audycja dobiegła końca.